Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Nasz dzisiejszy temat: Salwatorianie. Przy okazji obradującej w Hiszpanii kapituły generalnej zgromadzenia rozmawiać będziemy z księdzem Bronisławem Jakubcem. Ponadto nadamy komentarz biskupa Elios Greci po unijnej decyzji o finansowaniu badań na embrionach, a ksiądz Bogusław Trzeciak przybliży sytuację rodziny w prawie Unii Europejskiej. 25 lipca na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Wiele sprzeciwów wzbudziła decyzja Unii Europejskiej o finansowaniu badań na komórkach macierzystych. Kompromisowe rozwiązanie miało zadowolić również te kraje, w których lokalne prawo nie zezwala na badania z użyciem ludzkich embrionów. W rzeczywistości jednak osiągnięte wczoraj w Brukseli porozumienie de facto akceptuje praktyki, w których ludzkie życie w pierwszych stadiach jest niszczone. Włoski dziennik katolicki Avvenire unijną decyzję określił jako obłudną. O komentarz poprosiliśmy prezesa Papieskiej Akademii Pro Vita, biskupa Elios Greccia.
Uważam za konieczne poczynienie tu pewnych uwag o charakterze etycznym albo nawet etyczno-politycznym. Po pierwsze, w ten sposób nie chroni się prawa embrionów do życia, a Europa na forum tego rodzaju nie sprostała zadaniu ochrony prawa podstawowego, pierwszego ze wszystkich, to znaczy prawa do życia, a to jest fakt bardzo poważny. Podobnie niebezpieczne byłoby prawodawstwo dopuszczające instrumentalizację ludzką istotą. Zabijam cię, by inni na tym skorzystali. Druga uwaga to ta, że Europa w chwili, gdy słusznie i zbiorowo angażuje się w wygaszanie przemocy i wojny na Bliskim Wschodzie, dopuściła się poważnej niekonsekwencji. Nie sprzeciwiono się destruktywnym badaniom, które same w sobie są przemocą. Nawet jeśli chodzi o początek życia, tym niemniej jest to takie samo życie jak nas wszystkich, którzy przyszliśmy na świat.
Ksiądz Andrzej Urbański został ponownie wybrany generałem Salwatorianów. Misję kierowania Towarzystwem Boskiego Zbawiciela powierzyła mu dzisiaj obradująca w Logroño w Hiszpanii 17. kapituła generalna. Wśród 54 delegatów z 18 krajów jest ksiądz Bronisław Jakubiec.
25 lipca, kiedy cała Hiszpania czciła świętego Jakuba Apostoła, członkowie kapituły niemal jednogłośnie w pierwszym głosowaniu wybrali przełożonego generalnego. Został nim na drugą kadencję ksiądz Andrzej Urbański. Ksiądz Andrzej Urbański ma 59 lat, był długoletnim misjonarzem w Tanzanii we wschodniej Afryce. W 1999 roku na kapitule generalnej w Gracu w Austrii został wybrany przełożonym generalnym na pierwszą kadencję. Jest on 10. przełożonym generalnym Towarzystwa Boskiego Zbawiciela po założycielu, słudze Bożym, ojcu Franciszku Marii od Krzyża Jordanie.
Proszę księdza, każda kapituła generalna jest okazją do tego, żeby przedstawić panoramę prac, które obecnie są podejmowane. Jak wygląda zgromadzenie księży Salwatorianów dziś?
Kapituła generalna od pierwszego niemal dnia rozpoczęła swoje prace poprzez analizowanie stanu naszego zgromadzenia zakonnego. Zanotowano przez ostatnie 6 lat kadencji księdza Andrzeja Urbańskiego niezwykły rozwój, zwłaszcza ożywienie naszej ekspansji. Analiza sprawozdań, jak również wykłady, które do nas prowadzili różni zaproszeni prelegenci, sprawiły, że powstały tak zwane priorytety dla naszego zgromadzenia. Ekspansja i powołania zakonne, formacja, beatyfikacja naszego ojca założyciela, nasze życie we wspólnocie. To są te główne tematy, nad którymi chcemy jeszcze pracować, aby ożywiać naszą salwatoriańską tożsamość.
Powiedzmy, ilu jest Salwatorianów obecnie? W jakich krajach pracują?
Salwatorianów obecnie jest ponad 1200 i pracujemy dosłownie na wszystkich kontynentach świata, począwszy od Ameryki Północnej, Kanady, poprzez Amerykę Południową, poprzez Europę naturalnie, Azję, Afrykę, aż do Australii.
A jeśli chodzi o liczbę Salwatorianów polskich?
No, około 400.
Przedstawiając działalność Zgromadzenia Salwatorianów kontynentalnie, rozpocznijmy może od Azji. Cóż tam robią Salwatorianie?
Jest to bardzo ciekawe, ponieważ nasz ojciec założyciel wysłał do Azji, do Indii, do Assam pierwszych misjonarzy, którzy stali się ojcami chrześcijaństwa w tamtym rejonie. Niestety pierwsza wojna światowa spowodowała, że ponieważ byli to obywatele niemieccy, musieli stamtąd odejść. Myśmy wrócili na te tereny po 100 latach nieobecności i niezwykle dynamicznie rozwijamy się w Indiach. Nie mówiąc już o Tajwanie czy Chinach, na Filipinach, w Manili zorganizowaliśmy Narodowy Nowicjat, gdzie mamy nowicjuszy dosłownie z całego obszaru azjatyckiego, z Wietnamu, z Chin, ze Sri Lanki. Również robimy promocję powołania w Indonezji, gdzie bardzo pragniemy się osiedlić.
Kilka zgromadzeń zakonnych sygnalizowało, że powoli pojawiają się pewne możliwości, jeżeli chodzi o obecność w Chinach kontynentalnych. Oczywiście pomijając te na Tajwanie. Co można powiedzieć o obecności salwatorianów w Chinach?
Temat na dzisiaj rzeczywiście jest bardzo delikatny. Salwatorianie byli w Chinach kontynentalnych i kiedy wybuchła rewolucja kulturalna, wielu z naszych współbraci zginęło, wielu pomarło w więzieniach, a niektórzy zbiegli na Tajwan, gdzie rozwijamy się i mamy również swoje placówki. Niemniej jednak w chwili obecnej jest niezwykłe zainteresowanie chrześcijaństwem w Chinach i stamtąd mamy powołania, które są przygotowywane po to, aby po formacji i poświęceniach kapłańskich mogli powrócić do Chin kontynentalnych. Mamy nadzieję, że będzie już to czas, kiedy będzie to możliwe w sposób oficjalny.
Ojcze, jeżeli chodzi o waszą obecność w Afryce, kontynent misji.
Oczywiście właśnie nasz nowo wybrany, że się tak wyrażę, stary generał jest długoletnim misjonarzem w Tanzanii, gdzie salwatorianie bardzo prężnie pracują, ale ponadto poszliśmy do Mozambiku, rozwijamy się w Kongo, dawnym Zairze i myślimy o dalszych fundacjach, o dalszym rozwoju. Jesteśmy również na Moroni, na wyspach, na Komorach, gdzie mamy prefekturę apostolską, gdzie jest tam, mogę powiedzieć, kościół milczenia, ponieważ nie można prowadzić żadnej działalności ewangelizacyjnej. To jest sytuacja ze względu na prawo islamskie, jest to państwo islamskie i zagłoszenie Ewangelii grozi śmierć. Niemniej jednak trzymamy tam przyczółek kościoła.
Przejdźmy może zatem teraz na kontynent amerykański. Ameryka Łacińska.
W Ameryce Łacińskiej bardzo prężnie rozwijamy się w Brazylii i w Kolumbii. Nasza właśnie prowincja kolumbijska założyła nową fundację w Ekwadorze. Prowincja ze Stanów Zjednoczonych założyła w Meksyku fundację, a prowincja hiszpańska założyła w Gwatemali. Już są nowi kandydaci, którzy pragną przygotowywać się do dalszych fundacji w Ameryce Południowej.
Z pewnością, jeżeli chodzi o ten region, obecnie jesteście tam również w innych krajach. Stany Zjednoczone?
W Stanach Zjednoczonych mamy bardzo ciekawą sytuację. Otóż istnieje tak zwana prowincja amerykańska Stanów Zjednoczonych i istnieje również region polskiej prowincji salwatorianów obecnych w Stanach Zjednoczonych. Ktoś by pomyślał, że takie dwie obecności salwatorianów, ale świetnie między sobą współpracujemy. Niemniej jednak, jak wiemy, w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dużo Polonii i właśnie nasza praca jest skierowana do Polonii. Mamy między innymi bardzo sławne pod Chicago sanktuarium Our Lady of Częstochowa Shrine, gdzie polscy salwatorianie prowadzą duszpasterstwo Polonii.
Wspomniał ojciec, że salwatorianie pracują na 5 kontynentach. Kontynentem, gdzie nie brak sytuacji misyjnych, jest również Australia, Oceania.
Jesteśmy w Australii i znów muszę powiedzieć, że duża zasługa polskiej prowincji salwatorianów, ponieważ byli tam obecni współbracia salwatorianie z prowincji brytyjskiej. Niemniej jednak brak powołań Wielkiej Brytanii oraz już wiek naszych współbraci spowodował, że musieli z Australii się wycofać. I ten region został przejęty przez polską prowincję. W Australii pracuje bardzo dużo naszych młodych polskich współbraci, którzy pracują świetnie, doskonale i mają już pierwsze sukcesy, jeśli chodzi o powołania zakonne. Został otwarty nowicjat i są już pierwsi kandydaci po ślubach.
W takim razie zostało nam jeszcze to, co terytorialnie najbliższe. Europa.
W Europie sytuacja wygląda następująco, tak jak w każdym zgromadzeniu zakonnym, tradycyjne, stare prowincje borykają się z wielkimi problemami braku powołań. Robimy wszystko, aby to ożywić. Powołania są w polskiej prowincji. Polska prowincja założyła wiele nowych fundacji. Zaraz po upadku komunizmu przeszliśmy na Ukrainę, przeszliśmy do Rosji, na Syberię, przeszliśmy na Białoruś. Białoruś jest bardzo taką prężną placówką, skąd jest wiele powołań. Założyliśmy również fundację w Albanii. W Albanii mamy już pierwszego salwatorianina, księdza, który jest rodowitym Albańczykiem. Założyliśmy fundację na Słowacji. Również istnieje prowincja czeska salwatorianów. To są prowincje, które mają jeszcze nadzieję. Natomiast prowincje niemieckie, belgijskie, Wielka Brytania, to wszystko są Włochy, Hiszpania, prowincje, które borykają się z brakiem powołań, ale wydaje się, że coś już w tym względzie drgnęło, ponieważ na przykład we Włoszech są już kandydaci, którzy pójdą do nowicjatu. Może Pan Bóg pozwoli, żeby te stare prowincje się mogły rozwijać.
Proszę księdza, gdy dotykaliśmy sprawy dynamizmu misyjnego, w tej rozmowie kilkakrotnie powracała kwestia pomocy prowincji polskiej. Salwatorianie w Polsce.
Polska prowincja salwatorianów jest jedną z prężniejszych prowincji w zgromadzeniu. Jest prowincją najliczniejszą i dlatego siłą rzeczy z tej prowincji pochodzą personel na nowe fundacje. Cieszymy się bardzo, że przyszła taka pora na polską prowincję, aby mogła w zgromadzeniu przysłużyć się, zwłaszcza ekspansji. Tu bym powiedział, że takim kluczem naszej tożsamości salwatoriańskiej jest słowo wszyscy. Ten uniwersalizm podkreślał nasz ojciec założyciel. On nie robił różnicy narodowości, żadnego języka. Powiedział wszyscy, dopóki na świecie żyje choćby jeden tylko człowiek, który nie zna Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, nie wolno ci spocząć. I w naszym jakby charyzmacie jest ekspansja. Iść z Ewangelią i głosić ludziom, że jedynym Zbawicielem świata jest Chrystus. Iść wszędzie. I właśnie polska prowincja obecnie ma tą największą szansę przez to, że są powołania, aby mogła iść, zakładać nowe fundacje, bo rozwijające się w Azji czy w Afryce nasze misje będą kiedyś owocowały właśnie tam prężnym życiem chrześcijańskim, podczas gdy tutaj możemy spodziewać się, że przyjdzie na Polskę również czas, tak jak na kraje Europy Zachodniej.
To jeżeli chodzi o promieniowanie polskiej prowincji na zewnątrz, a jeśli chodzi o działalność zgromadzenia w naszym kraju?
Może wymieniłbym tutaj Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, które działa od kilku lat z dużym powodzeniem. Ja przyznam się, że już kilka lat jestem poza Polską, ale ten apostolat cieszy się bardzo dużym powodzeniem, dlatego że salwatorianie w Krakowie założyli szkołę dla formatorów. Był to jakiś taki brak w Polsce i szkoła cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Co roku jest dużo absolwentów. Prowadzimy również nasze wyższe seminarium duchowne w Bagnie. Pracujemy na Kulu jako pracownicy naukowi. Mamy szereg placówek rozsianych po całej Polsce od Zakopanego aż po Wybrzeże. To tak w skrócie mógłbym powiedzieć. Wydajemy czasopismo Salwator. Również nasze wydawnictwo Salwator w Krakowie bardzo prężnie się rozwija i co roku ma wiele nowych wydawnictw, takich właśnie potrzebnych dla Kościoła.
Bóg zapłać serdeczne. Proszę Państwa, przypomnijmy przy okazji obrad 17. kapituły generalnej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, czyli księży salwatorianów. Z Logronio w Hiszpanii mówił jej uczestnik, ksiądz Bronisław Jakubiec. Dziękuję bardzo.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Rodzina w Unii Europejskiej. Zakończony niedawno w Walencji Światowy Kongres Rodziny zgromadził 1,5 miliona osób z całego świata. Na zakończenie przyjechał papież. To była okazja do wspólnej refleksji nad losem rodziny we współczesnym świecie. Ale to również okazja dla nas do spojrzenia na sytuację rodziny w Europie. Refleksji takiej posłużyć mogą wyniki badań przeprowadzonych przez Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich Eurostat. Ostatnie dane dotyczą 25 krajów członkowskich Unii Europejskiej. W roku 2004 zawartych zostało według raportu nieco ponad 2 miliony małżeństw, z czego prawie co drugie skończyło się rozwodem. Najwięcej małżeństw zawartych zostało na Cyprze, najmniej w Słowenii. Najwięcej rozwodów było w Republice Czeskiej i na Litwie. Najniższy wskaźnik rozwodów posiada Irlandia. W krajach Unii Europejskiej w roku 2004 na świat przyszło prawie 5 milionów dzieci. Najwięcej dzieci rodziło się w Irlandii, 15 na 1000 mieszkańców. Następnie we Francji oraz w Danii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii. Najniższy wskaźnik zanotowano w Niemczech, niecałe 9 na 1000 mieszkańców. Z dzieci, które przyszły na świat w roku 2004 w 25 krajach członkowskich, prawie 1/3 pochodziła ze związków pozamałżeńskich, a 2/3 związków małżeńskich i pozamałżeńskich jest bezdzietne. W Unii Europejskiej nie obowiązuje wspólna polityka rodzinna. W żaden sposób nie jest uwzględniona w obecnych traktatach, a w ciągle dyskutowanym traktacie konstytucyjnym pozostawiona została krajom członkowskim. Odpowiedni artykuł pochodzący z jej części, nazywanej Kartą Praw Podstawowych, stwierdza: prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny są gwarantowane zgodnie z ustawami krajowymi. Pomimo tego wyłączenia rodziny z ustawodawstwa wspólnotowego, istnieją jednak wspólne, nadrzędne zasady w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, takie same dla wszystkich krajów. W ten sposób każdy obywatel Unii Europejskiej i jego rodzina mogą być traktowani równo. Ta równość dostępu indywidualnych osób i ich rodzin do świadczeń społecznych oraz zachowanie wszystkich nabytych praw gwarantowane są przepisami wspólnotowymi już od lat 70. Przepisy wspólnotowe o świadczeniach rodzinnych obejmują każdego, kto jest zatrudniony u pracodawcy zagranicznego lub pracuje za granicą na własny rachunek, kto studiuje w innym państwie członkowskim, otrzymuje emeryturę lub rentę, ale wyprowadził się za granicę, w końcu gdy otrzymuje polski lub zagraniczny zasiłek dla bezrobotnych, a mieszka właśnie w Polsce lub za granicą. Aby uzyskać takie świadczenia rodzinne w kraju, gdzie się pracuje, trzeba złożyć odpowiedni wniosek na ręce pracodawcy lub instytucji właściwej do wypłaty świadczeń w tym kraju. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w odpowiednich instytucjach zagranicznych i krajowych, w ministerstwie zajmującym się polityką społeczną, w regionalnych ośrodkach polityki społecznej. Unia Europejska gwarantuje nam nawet prawo do tłumacza w razie trudności językowych. Chociaż rodzina przeżywa dziś w Europie różnego rodzaju trudności, a wsparcie finansowe gwarantowane przez struktury unijne na pewno ich wszystkich nie rozwiąże, to możemy oczekiwać, że instytucje państwowe i wspólnotowe zainteresują się jeszcze bardziej rodziną. Jej wartości pedagogiczne są nie do zastąpienia. To bardzo opłacalna inwestycja, służąca nie tylko przetrwaniu społeczeństwa, ale nadająca mu wartościowy kształt wzajemnej odpowiedzialności i troski.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
We wtorkowym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia w naszych jutrzejszych programach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.